A więc zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Troszeczkę planowany układ tego programu się dziś zmienił. Myślę, że wiele osób już wie. Ciężka sytuacja w Stilonie. Znowu prezes Piotr Biłko ogłosił rezygnację. Od razu mówię, nie udało nam się z prezesem Piotrem Biłką skontaktować. Zrezygnował także członek zarządu Jarosław Swadowski. Klub zostaje bez zarządu kolejny raz. Mamy już czwartego prezesa w ciągu niespełna półtora roku. Trzeciego w ciągu roku. Wybitnie trudna sytuacja. Klub nie ma w tej chwili licencji na grę w trzeciej lidze, która miała być rozpatrywana w trybie nadzwyczajnym, ale jeszcze ta sprawa nie jest zamknięta. Jutro ma zostać podjęta ostatnia walka właściwie o zachowanie tej, właściwie przyznanie tej trzecioligowej licencji. Odbyło się spotkanie komisji rewizyjnej. Przewodniczącym tej komisji jest Jerzy Synowiec, który teraz ma głos.
Jutro będę próbował załatwić licencję na grę Stilonu w trzeciej lidze, a drugi z członków komisji rewizyjnej, pan Goral, zwoła walne na wtorek. To załatwimy jutro. Popłacimy pieniądze przede wszystkim, które tam pewno trzeba będzie płacić. No ale jesteśmy gotowi to robić. Jak to zrobimy, to wtedy trzeba będzie natychmiast w ciągu kilku dni znaleźć chętnych do poprowadzenia klubu dalej.
24 lipca o godzinie 17 odbędzie się kolejne już walne, nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w klubie. Czy Stilon zagra w trzeciej lidze? Robi się to w tej chwili bardzo wątpliwe, ale będziemy jutro informować. Oczywiście piłkarze cały czas trenują, choć trener Kamil Michniewicz, który dzisiaj obchodzi urodziny, najlepsze życzenia. No ale dla trenera Kamila Michniewicza to są chyba najmniej radosne urodziny w jego życiu. Ale zanim te urodziny obchodził, to w sobotę jego zespół rozgrywał sparingowe spotkanie w Babimoście z rezerwami ekstraklasowej Miedzi Legnica, także grającymi w trzeciej lidze. Gorzowianie przegrali ten mecz 2-3. Bramki dla Stilonu zdobyli Łukasz Maliszewski i Michał Pakuła. Szkoleniowiec Stilonu mówi o kadrze zespołu i nowych zawodnikach, a rozmawiał z nim Marek Staniszewski.
Około 21-22 zawodników, ta kadra gdzieś tam wiadomo rotuje, w większości są to młodzi zawodnicy, jest oczywiście trzon zawodników doświadczonych, którzy zostali, chcą pomóc tutaj w tych trudnych chwilach w klubie. W pozostałej większości na pewno będzie to młody zespół oparty o zawodników tutaj i z Centralnej Ligi Juniorów, z Akademii i wypożyczonych i tutaj, którzy zostali i chcą walczyć dalej.
Z tych zawodników z zewnątrz, których pan testował bądź testuje, kto na pewno zostaje?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o tych zawodników z zewnątrz, jest dwóch chłopaków, którymi my chcemy, żeby grali u nas i oni chcą grać tutaj w Stilonie, aczkolwiek zostały jeszcze sprawy między klubami, wiadomo jak to się może potoczyć. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o wyrokowanie ciężko, jest to Sebastian Jarosz tutaj z Centralnej Ligi Juniorów z Lecha Poznań, wypożyczony był ostatnio do Warty, Kuba Pietrakowski tutaj też z Centralnej Ligi Zdrópole. Na razie potwierdzonych takich zawodników z zewnątrz to jest ta dwójka. Przewinęło się bardzo dużo zawodników. Zrobiliśmy na początku przygotowań test mecz, na którym wybraliśmy ścisłą grupę, która kontynuowała z nami przygotowania w trakcie to się zmieniło. Rotowało. No, będziemy sprawdzać jeszcze też dwóch zawodników. O personaliach na razie bym nie chciał jeszcze mówić, póki nie odbędziemy tutaj rozmów, ale tak jak powiedziałem, no dla nas to nie jest jakiś problem. Myślę, że ten zespół, który jest, jeżeli by się udało, że wszyscy byli zakontraktowani tutaj na ten sezon w Stilonie, no to ja wierzę w to, że ciężką pracą bylibyśmy w stanie tutaj powalczyć i punktów trochę w tej trzeciej lidze nazbierać. Mam ogromny szacunek do tych chłopaków, bo mimo dużych zawirowań w klubie oni chcą tutaj być, chcą tutaj walczyć, wykonują kawał ciężkiej pracy, bo naprawdę nie jest lekko w tym reżimie treningowym, w którym teraz jesteśmy. I tak jak powiedziałem, ogromny szacunek mam do tych chłopaków, darzę im dużym zaufaniem i wierzę, że tutaj jeżeli by się wszystko poukładało i ten zespół, który jest, by został, to tym składem spokojnie możemy powalczyć w trzeciej lidze.
Z tych nowych zawodników kogo by pan wyróżnił?
Jeżeli chodzi o tych dwóch nowych, czyli Kubę i Sebastiana, to zarówno Kuba, jak i Sebastian są to młodzi chłopcy, którzy wchodzą w seniorską piłkę. Jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne, prezentują się bardzo fajnie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o zespół, to jeszcze parę juniorskich zachowań jest, które musimy wyeliminować i myślę, że będzie dobrze.
Wyróżniał się też Ukrainiec, Miro?
Miro, tak. Mirek Taranenko, miałem przyjemność go prowadzić wcześniej, znam jego atuty i tutaj, jeżeli chodzi o niego, to bardzo się cieszę, że do nas przyjechał i bardzo bym chciał, żeby z nami został, bo na pewno by tutaj był sporym wzmocnieniem.
Jeżeli się wszystko poukłada, powiedział w sobotę trener Kamil Michniewicz, czyżby przeczuwał, że coś tu się jeszcze może wydarzyć? Nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie, no teraz myślimy o tym, czy Stilon w ogóle zagra w tej trzeciej lidze jutro. Jutro nie ma możliwości innej. Jutro wszystko zapewne będzie w tej kwestii jasne. Będziemy o tym informować. Natomiast sparing rozegrywała także Warta. Warciarze pojechali na 4-5-dniowe zgrupowanie do Zbąszynia i w pierwszym dniu najpierw zajechali do Grodziska Wielkopolskiego. Tam zmierzyli się z Wartą Poznań, z pierwszoligowcem Beniaminkiem pierwszej ligi. No jakby nie patrzeć, dwie klasy różnicy, no bo obie drużyny grały też w dwóch klasach różnicy, w drugiej i w czwartej lidze. Warta nasza przegrywała 0-1, później Damian Szałas wyrównał z rzutu karnego, ale, no, ale później niestety bramki strzelali już tylko warciarze z Poznania i wygrali ostatecznie 7-1. O tym meczu trener niebiesko-bordowych Mateusz Konefał.
No zderzyliśmy się jednak z, no, można powiedzieć, z inną kulturą gry. Inny etap przygotowania, to było ewidentnie widać, że Warta za tydzień miała startować już ligę. Oni przełożyli sobie ten mecz ze Stomilem, natomiast no już pewnie docelowo chcieli za tydzień mieć formę. No byliśmy dla nich takim ostatnim sprawdzianem. No i tak szczerze, poza pierwszymi 15 minutami, gdzie nawiązaliśmy jakąkolwiek walkę, byliśmy w miarę agresywni, no to później jednak cały mecz to dominacja Warty i no i musieliśmy przetrwać w takich warunkach, tak, takie mecze też czasami trzeba rozegrać i kolejny materiał do analizy, kolejne odpowiedzi na parę pytań i tak do tego podchodzimy.
Ktoś nowy zagrał, testowany, sprawdzany?
Znaczy w drugiej połowie był bramkarz, wszedł bramkarz gdzieś tam spod Wągrowca, przyjechał, będzie z nami na obozie, jednak decyzja o jego zakontraktowaniu zapadnie dopiero po obozie, bo na środowy sparing też jest przewidziany inny bramkarz, to jest PKS Bielsko-Biała.
W środę zakończy Warta zgrupowanie sparingiem z Mieszkiem Gniezno, także z Beniaminkiem trzeciej ligi. Oczywiście także jesteśmy tutaj na bieżąco z warciarzami, którzy mają trudy i znoje w przygotowaniach do nowego trzecioligowego wyzwania. Czy będziemy mieli derby Gorzowa? Czy będziemy mieli derby Gorzowa w pierwszej kolejce? Oj, zaczyna to znowu być gdzieś za mgłą. Zostawiamy na razie piłkę nożną. Do piłki nożnej wrócimy jeszcze na koniec programu, ale w trochę innym wydaniu. Teraz powiemy o pływaniu, bo pływacy MKP Słowianka Gorzów byli na Mistrzostwach Polski 15 i 16-latków. Z Mistrzostw 16-latków wrócili z jednym medalem. Agaty Miciak, było blisko, żeby tych medali było więcej. O wszystkim dokładnie, jak zawsze, wyczerpująco powie trener, koordynator MKP Słowianka Artur Łopaciński.
Zawsze się jedzie z nadziejami, że wyniki mogą być lepsze. Tak, to jest domena trenerów, którzy pracują i mają ambicje. Zawsze może być lepiej. Natomiast fakty są takie, że 16-latkowie to jest taki moment i taki wiek, gdzie kieruje się no, swoimi prawami i niektórych rzeczy po prostu nie przeskoczymy. Dziewczęta wychodzą w tym momencie z tak zwanego cienia, chłopcy wchodzą w taki ciemny okres, gdzie jest im trudno cokolwiek zrobić, okres buntu, hormonów i tak dalej. Ale biorąc pod uwagę ich pracę, wysiłek, naprawdę się bardzo dobrze zaprezentowali. Dla mnie jako dla trenera liczy się przede wszystkim na tym poziomie rozwoju to progresja, wynik życiowy, a jeśli ten wynik życiowy przynosi efekt w postaci medalu, to jeszcze podwójnie cieszy. Pamiętajmy, że sport pływacki jest wczesno szkolnym sportem, ale tak naprawdę efekty uzyskuje się dość późno, więc trzeba być cierpliwym, czekać na to. Z tych mistrzostw przyjechaliśmy z bardzo fajnymi wynikami. Najlepiej zaprezentowała się Agata Micia, która w każdym starcie swoim miała finały A. 4 finały, 3 razy 4 miejsce, czyli tuż za podium na 200, 400 i 800 kraulem. Miała 5 miejsce na 100 stylem motylkowym i na 200 metrów stylem motylkowym wywalczyła brązowy medal. I był to jej tak naprawdę pierwszy start na mistrzostwach na tym dystansie. Pięknie powalczyła, no finisz był niesamowity, bo jeszcze 20 metrów przed metą była piąta, ale finisz rozłożyła dobrze siły, no i końcówka była zdecydowanie Agaty. Także piękna walka, było co oglądać i emocje były niesamowite. Drugim zawodnikiem, który się zaprezentował, to był Kuba Szczepanowski. Tym razem Kubie się nie udało wywalczyć medale, ponieważ dla niego to był taki dość ciężki ten cały okres szkoleniowy, ale powalczył, udało mu się w swoich koronnych konkurencjach, czyli 50 klasyk i 100 klasyk, uzyskać miejsca finałowe, czwarte na 100 klasycznym i piąte na 50 w tym klasycznym, to czwarte miejsce tak naprawdę minimalnie przegrał brązowy medal, czy nawet srebrny, no ale to jest sport, no tutaj nie ma nic pewnego. Na 200 stylem klasycznym nie płynął, nie wystawiłem Kuby, ponieważ na tą chwilę nie czuł się na siłach, żeby ten dystans odpowiednio zaprezentować. Świetnie pokazał się również Kuba Szymanowski, który, tak wcześniej wspomniałem, wychodzi powolutku z takiej ciemnej strony tego okresu 16-latków. Wystartował 4 razy, z czego 3 razy miał finały, 2 razy finały B, 13 na 400 Crawl i na 200 grzbiet 18. I niespodzianka, chociaż ja wiem, czy niespodzianka, pracował ciężko, wytrwale i to jest jego sukces. Na 1500 Crawlem walczył finał A, 9 miejsce w kraju, poprawił swój wynik jeszcze o 10 sekund, który 2 tygodnie wcześniej poprawiał o prawie pół minuty. Także bardzo fajnie się zaprezentował, powalczył odważnie. Kolejnym zawodnikiem był Paweł Malinowski, który pływał w 4 konkurencjach, ale w jednej Paweł wywalczył finał B, 19 miejsce właśnie na 1500 stylem dowolnym. Też po ciężkim boju w serii przedfinałowej, czyli do południa, więc ciężej się pływa, ale najważniejsze, że udało mu się wywalczyć ten finał B. No i jeszcze dwóch zawodników reprezentowało nas, Kuba Kowalski i Dominik Papis. Tutaj zawodnicy głównie pobijali swoje rekordy życiowe, ale również zaprezentowali się w sztafecie. Kuba Kowalski w sztafecie 4x200 wraz z Kubą Szymanowskim, Szczepanowskim, Pawłem Malinowskim wywalczyli finał A, 8 miejsce. Także bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, że nikt nie przyjechał z niczym, każdy powalczył, każdy coś dla siebie, jak to się mówi, wyrwał po sportowemu. Przed nami kolejne zmagania. A zanim o nich powiem, to jeszcze krótko chciałbym nadmienić, że oczywiście w tym samym terminie odbywały się Mistrzostwa Polski 15-latków w Oświęcimiu, gdzie reprezentowało nas dwóch zawodników, Biskupski Kacper i Kuba Malinowski, młodszy brat Pawła, i też chłopcy fajnie się zaprezentowali, bijąc swoje rekordy życiowe. Kacper Biskupski wywalczył finał A na 50 metrów stylem grzbietowym, 8 miejsce. Natomiast Kuba Malinowski na 1500 metrów wywalczył 16 miejsce i na 400 metrów był tuż za finałem. Nie udało się tym razem Kubie, ale myślę, że to jest na tyle młody zawodnik, tak jak Kacper, że jeszcze pokażą, na co ich stać w najbliższym roku. Przed nami jeszcze została Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, tam jedzie 4 zawodników, 3 chłopców, Oliver Hyczewski, Janek Łochiński, Patryk Kulczycki i oczywiście Wiktoria Skowrońska. Zawody odbędą się w Gliwicach teraz w najbliższy weekend. I jeszcze mała grupka, około 8 osób, 6-8 pojedzie na wody otwarte, które są w ostatni weekend lipca. I myślę, że tam też jeszcze pokażemy, na co nas stać.
Powiedział trener, koordynator MKP Słowianka Gorzów Artur Łopaciński. Na koniec tej pierwszej odsłony, ostatniej prostej, zostaniemy jeszcze na chwilę w wodzie, bo w Lucernie odbył się Puchar Świata w wioślarstwie, kolejny, trzeci już w tym sezonie. No i tam oczywiście dwójka naszych kadrowiczów. Olga Michałkiewicz popłynęła w srebrnym z ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w składzie 4 bez sterniczki, w którym oczywiście także nasza zawodniczka zdobyła wtedy srebrny medal Mistrzostw Świata. Olga Michałkiewicz, Maria Wierzbowska, Monika Habel i Joanna Dietman. Polki dotarły do mety z czasem 6:39.84, zajęły 6 miejsce. Zbigniew Schodowski z 8 na 8 miejscu, czyli na 2 miejscu w finale B. To miało miejsce, przypomnę, w Szwajcarii, w Lucernie. Z Olgą Michałkiewicz nie udało nam się jeszcze skontaktować. Myślę, że jeżeli nie dziś, to jutro na naszej stronie internetowej co nieco nasza zawodniczka powie o występie w tym Pucharze Świata i planach do Mistrzostw Świata w Plovdiv. Za chwilę kolejne tematy.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Piłkarze ręczni Stali Gorzów już trenują wspólnie. Po indywidualnych rozpisanych ćwiczeniach nasi szczypiorniści pierwszoligowi spotkali się na testach biegowych, a później już zaczął się cały proces treningowy. W ekipie naszego pierwszoligowca jest kilka nowych twarzy, między innymi 24-letni rozgrywający Tomasz Gintoft, który w Gorzowie zaczynał karierę po upadku pierwszoligowego GSPR, grał w AZS UZ Zielona Góra, a ostatnio w Grunwaldzie Poznań.
W rozmowach z trenerem, który przedstawił mi fajną wizję tego zespołu, fajny rozwój tutaj mi przedstawił, dlatego zdecydowałem się tutaj na Gorzów. Drugim czynnikiem też, że to jest moje miasto rodzinne. Tutaj mam rodzinę, dlatego wybrałem tą ofertę.
Ciasno tu trochę rozgrywających trochę jest.
Tak, ale ja uważam, że konkurencja tylko napędza samego siebie. Myślę, że to jest akurat dobrze dla drużyny, że jest konkurencja. W każdym treningu musisz naprawdę dać 100%, żeby się rozwijać.
Szkoda, że nie ma okazji wrócić do Poznania na mecz. Ta liga trochę inaczej będzie wyglądać.
No tak, szkoda, bo to zawsze by się spotkało byłych kolegów zespołu. No ale no nic, no nie mamy na to wpływu, dlatego nastawiamy się na tych rywali, których będziemy mieć w tej lidze.
Twoim okiem na co stać ten zespół?
Myślę, że walka w każdym meczu o zwycięstwo to jest cel tej drużyny. Osobisty rozwój, chciałbym się załapać tutaj do pierwszej siódemki, dlatego mówię, na każdym treningu trzeba dać siebie 100% i myślę, że będzie dobrze.
Tomek, wyjeżdżałeś z Gorzowa w takim ciężkim momencie, bo drużyna się rozpadała. Wtedy, jak pamiętasz, na ostatni mecz, takie fajne koszulki mieliście przygotowane, tak to, ale było generalnie smutno na sali. Jak wszedłeś do szatni, myślałeś sobie, jak to piłka ręczna w Gorzowie dalej wyglądała? Myślałeś, że zagrasz to na pierwszej gołym poziomie przynajmniej?
No na tamtym etapie na pewno nie myślałem, że tutaj coś w tym Gorzowie jeszcze, ta piłka ręczna się odbuduje. Na szczęście udało się pod szyldem Stali Gorzów. Co na pewno cieszy, bo widać, że w tym Gorzowie jest wsparcie na tą piłkę ręczną, jest zainteresowanie, dlatego fajnie jest tutaj wrócić.
Po Superligi najlepiej?
No najlepiej, jak grać to z najlepszymi, dlatego dążymy do tego, żeby w tej Superlidze się znaleźć.
Jak się zmienił przez te lata Tomasz Gintoft jako zawodnik w Zielonej Górze i w Poznaniu?
Na pewno troszkę jest bardziej doświadczony, widzi więcej kolegów niż własne zdobycze bramkowe. Myślę, że troszkę okrzep na tych pierwszoligowych boiskach.
Dawid Pieczkiewicz, jedna z nowych twarzy w Stali Gorzów. Trener powiedział, że człowiek do grania na 60 minut.
Tak było przez ostatnie sezony. Faktycznie nie schodziłem z parkietu i chciałbym to powtórzyć w Stali, bo tylko mogę się cieszyć, będąc cały czas na boisku, nie przyszedłem na ławce, tylko występując w meczach. No po to się trenuje, żeby grać, nie po to, żeby siedzieć na ławce.
Dlaczego Stal?
Ciekawa wizja rozwoju, ciekawy zespół. Dużo kolegów z poprzednich lat, poprzednich sezonów. Myślę, że fajna tutaj przyszłość nas czeka razem, wspólnie. Dlatego zdecydowałem się na ten krok.
Trener mówi, że sam tutaj nawiązałeś jakiś kontakt, próbowałeś gdzieś tu nawiązać współpracę.
No tak, tam w mojej rodzinnej Nielbie zaczęły się tam różne suchy zaczęły chodzić i stwierdziłem, że chyba czas zmienić otoczenie. No i myślę, że wybrałem dobrze. Całą karierę w Nielbie do tej pory, czy na pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie, przez 8 sezonów.
Masz za sobą 2 sezony w Ekstraklasie, to jest marzenie, żeby tam wrócić, grać na stałe?
No, myślę, że to jest cel każdego sportowca, grać w jak najlepszym zespole, w jak najwyższej lidze, bić się nawet w europejskich pucharach, czy marzeniem każdego spełnia reprezentacja Polski.
Ten zespół z potencjałem dużym?
No, myślę, że poprzedni sezon to pokazał, gdzie Stal zajęła trzecie miejsce, gdzie niewiele brakowało do drugiego, pierwszego miejsca, a myślę, że w tym sezonie zespół będzie jeszcze mocniejszy i chciałbym powtórzyć ten sukces, który w zeszłym sezonie osiągnąłem z Nielbą, czyli wygrać ligę teraz ze Stalą.
Sukces to jest z Nielbą, bo jako pierwsi wygraliście tu w Gorzowie.
O, no, twierdza Gorzów padła dzięki Nielbie i no, cieszyliśmy się bardzo, chłopaki z Gorzowa mniej, ale teraz też chcę budować tą twierdzę Gorzów razem z chłopakami miejscowymi.
Powiedział Dawid Pietrzkiewicz. Za chwilę będzie trener Dariusz Morski, natomiast wspomnijmy, że Jest już terminarz ligi, będziemy o tym rozmawiać, będzie o tym w rozmowie z trenerem Dariuszem Molskim i jest nowy podział 3x12, a więc 3 grupy po 12 drużyn. Tak ustalił Związek Piłki Ręcznej w Polsce. No to posłuchajmy rozmowy z trenerem Dariuszem Molskim, także o planach przygotowań i o zmienionym zespole.
Trener stali Dariusz Molski, uśmiechnięty chyba, wypoczęty, tak?
Poczęty. No, cieszę się, że widzę wszystkich w zdrowiu. To jest powód do radości. Na sztuki jest ich i na kilogramy też paru, także jest okej.
Jak pan patrzy na ten zespół, udał się ten okres transferowy?
Czy się, ja mam to, co chciałem. Ja sobie to wcześniej zaplanowałem. Ja tutaj z ludźmi już rozmawiałem naprawdę długo dawno, oprócz Pieczary, czyli Pieczkiewicza, bo on mi spadł z nieba, że tak powiem, i te opcje, które miałem, to jest opcja, te, które chciałem finalizować, czyli na samym końcu jest opcja numer 4, ale ta opcja jest najlepsza.
To jak to z tym spadnięciem z nieba było?
Po prostu zadzwonił do mnie w ostatnim momencie, kiedy już niepowodzenia Nielby były te organizacyjne. Prezes wszystkim zawodnikom powiedział, że kto dostanie jakąś tam propozycję, to może odejść. Zadzwonił do mnie. Się bardzo ucieszyłem szybciutko. I całe szczęście, że w takim terminie, gdzie jeszcze nie podjąłem decyzji, nie zdążyłem podjąć decyzji, to ucieszyłem się i szybciutko się dogadaliśmy, porozumieliśmy się z klubem, z Nielbą i stąd jest u nas.
Jakby pan mógł go z sportowej strony scharakteryzować?
To jest chłop na 60 minut grania z przodu i z tyłu i to jest ważne. To jest mocny punkt w środku obrony. To jest chłopak, który ma 23 lata, czyli jest bardzo młody i wpisuje się budowę tego zespołu, a jednocześnie ma już bardzo dużo doświadczenia i umiejętności. Czyli tutaj opcja koła jest znowu bardzo mocną pozycją w naszym zespole.
Jaki plan dokładny? Będzie turniej, wiemy, nie tylko jeden, ale ten najbliższy w Dębnie.
28-29 lipiec to jest ten turniej. Zapraszam wszystkich. Dosyć mocno próbujemy go rozreklamować, zwłaszcza w tamtym środowisku. To jest nowy temat, czy nowe miejsce na piłkę ręczną. Natomiast później 11 bodajże sierpnia, to jest sobota, jesteśmy na turnieju w Wągrowcu i 25 jesteśmy na turnieju w Zielonej Górze i to są takie główne jak gdyby trzy punkty, oprócz do tego będą gry kontrolne pojedyncze.
No i ciężka praca na treningach, rozumiem, po 2 razy.
Tak, do września już teraz jedziemy 2 razy. Na obozie tradycyjnie 7:15-22.
Mamy nową rzeczywistość ligową, 3x12, 3 grupy. Jak się panu podoba i dlaczego nie?
No to mi się właśnie nie podoba. To jest rozmydlanie, rozmajanie tego wszystkiego i po mojemu to traci sens. To znaczy się przepaść, rośnie przepaść, cele zaczynają być zacierane. Schemat tego grania jest dla mnie naprawdę mocno niezrozumiały i jeżeli ja mam być zapleczem faktycznie Ekstraligi, to ja muszę budować zespół, a nie pikować w dół. Dlaczego mówię pikować w dół? No bo gdyż z jednej strony liczba zespołów, z drugiej strony brak gwarancji wejścia i jakieś dodatkowe jeszcze później utrudnienia pod tytułem, nie wiem, turnieje barażowe i tak dalej, a trzecie, niekoniecznie będą tam zespoły grały takie, które oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich i ja rozumiem chęć grania w pierwszej lidze, niemniej jednak dla, nie wiem, budowania naszego zespołu, czy jakiegokolwiek zespołu pod Ekstraligę, uważam, że jest to problem, chociażby koncentracji, bo tak jak to gdzieś wcześniej wspomniał, dużo przypadkowych zawodników, dużo przypadkowych ludzi, którzy z zawodowstwem niekoniecznie im po drodze, a nie wiem, ja bym na przykład chciał pracować w taki sposób, żeby jednak ten cel gdzieś tam był widoczny.
No i liga startuje też później niż w ostatnich latach, to też jest problem istotny?
Nie, to tam później, nie no, to raptem tydzień później, także tutaj się nic nie dzieje, kończymy znowu jakiś tam tydzień, dwa szybciej, to tam też specjalnie nic się nie dzieje, te przerwy na pewno tam... No,
nawet miesiąc szybciej sezon zasadniczy.
No to taki akurat poprzedni sezon był taki wydłużony jakoś tak ze względu na te różne terminy i przerwy, dzikie, nie dzikie, czy ten kalendarz był tak ułożony, jak był ułożony i to też świadczy o słabości tych, którzy to układają. Tak jest moje zdanie. Natomiast no, mówię, nie wiem, co autor miał na myśli, budując tą ligę. pewnie spełniając życzenia klubów, które chcą być czy mieć status pierwszoligowca. No mi się to nie podoba.
No i kończąc ten temat, szkoda braku derbów z AZS-em Zielona Góra.
Czy my straciliśmy 3 najbliższe wyjazdy? To dla nas jest finansowo bardzo źle, no i marketingowo bardzo źle, bo po pierwsze tracimy liczbę meczy, którą do tej pory mieliśmy, jeżeli było 16 zespołów, to mieliśmy parę meczy więcej u siebie, czyli można się pokazać własnej publiczności. Tracimy derby, tracimy takie mini derby, czyli Grunwald Poznań, tracimy mocny zespół, a też bliski Leszno. To są wyjazdy w granicach 100 kilkudziesięciu kilometrów, a dodają nam wyjazdy pod tytułem 400 praktycznie w jedną stronę, bo jest Czew, jest Ciechanów i jest Elbląg, nie? No to tutaj zarabiamy parę setek kilometrów i tracimy finansowo.
Ten zespół będzie stać na wygranie tej ligi?
Trudno powiedzieć, nie? Ja bym chciał. Wszystko będziemy robić, wszyscy po to się tutaj zebraliśmy w takim składzie i ten skład jest korygowany czy uzupełniany tymi ludźmi po to, żeby w końcu tą ligę wygrać. Czy to będzie ten sezon? Oby tak było. Jeżeli zdrowie dopisze, chłopaki będą chcieli naprawdę ćwiczyć i ci, którzy tutaj przyszli, tutaj myślę szczególnie o dwóch, leworęcznym i praworęcznym rozgrywającym bocznym. Oni mają coś tutaj do nauczenia się i jeżeli oni zaskoczą, to będziemy mieli na pewno dużą siłę ognia.
Przyjrzymy się naszej zmienionej ekipie zapewne na turnieju w Dębnie, gdzie będą, słyszeliśmy, ciekawi rywale. A pierwszy rywal w lidze w tym sezonie Mazur Psierps 22 lub 23 września na wyjeździe, tydzień później mecz u siebie. Po wiadomościach w ostatniej prostej kolejne tematy.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7. Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Jeszcze jeden temat bieżący, ale nie ostatni temat dzisiaj. W miniony weekend w podgorzowskim Wawrowie rywalizowali najlepsi adepci żużla w Polsce. Wczoraj w pierwszej rundzie drużynowych mistrzostw Polski na mini żużlu wygrała BetaJet Polonia Bydgoszcz o 5 punktów przed GUK Speedway Wawrów. Dzień wcześniej w 7 rundzie indywidualnych mistrzostw Polski zwyciężył bydgoszczanin Wiktor Przyjemski. Najlepszy z miejscowych Jacek Pfeiffer był drugi. Słuchamy więc wypowiedzi Jacka Pfeiffera z soboty, a później wypowiedzi z niedzieli.
Na trasie się ciężko wyprzedzało, ponieważ były ostre dziury jeszcze przyczepne. Po prostu miał szybszy start, udało mu się na mnie nałożyć, już nie miałem co zrobić, musiałem go po prostu gonić. Tak, najważniejsze właśnie, że nie jest duża strata, jest parę punktów i myślę, że da się to zrobić.
Wojciech Pfeiffer, GUK Speedway Wawrów.
Lepsza, nie wiem, na pewno była bardziej skuteczniejsza. Decyzje sędziego były po ich stronie, bo 3 razy był powtarzany bieg, 2 razy wystartowałem lepiej od niego, się na mnie zakładał na siłę, potem się wywalał, potem 2 razy dwóch innych zawodników zrobiło to samo, to od razu wykluczył sędzia, ale no cóż, stało się. Na pewno jeszcze nie jesteśmy na przegranej pozycji, jeszcze zostało kilka rund. Na pewno będziemy odrabiać straty i damy z siebie wszystko.
Z tego sezonu jak na razie jesteś zadowolony?
Tak średnio na razie, ponieważ miałem dużo wpadek, jakby to powiedzieć, ale no, na razie drugi jestem, 7 punktów straty mam do pierwszego miejsca. Zostało do końca sezonu jeszcze kilka rund, więc jeszcze nie jestem do końca na straconej pozycji, ale na pewno będę dawał się wszystko i walczył do końca.
Niedługo 15 urodziny, co dalej?
No tak daleko jeszcze nie wybiegam w przyszłość, na razie chcę się skupić, żeby do końca odjechać ten sezon jak najlepiej, żeby jak najlepiej wystąpić w Mistrzostwach Świata oraz Europy. A co dalej, to będziemy myśleć po sezonie.
Mistrzostwa Świata już tuż, jakie tam szanse?
Na pewno są większe szanse niż rok temu czy 2 lata temu, ponieważ jedziemy w Polsce na swoich torach, gdzie trenujemy. Będziemy mieli małe zgrupowanie przed półfinałami oraz finałami. Na pewno będą większe szanse, będą wejście do finału. Ja na pewno będę o to walczył.
Paweł Parys, trener GUK Speedway Wawrów. Jakie dzisiaj cenzurki dla zawodników?
W skali szkolnej Jacek Pfeiffer bardzo dobry plus, Wojtek Pfeiffer dobry, Kacper Teska dobry na szynach, jeden bieg fajny w wykonaniu Kacpra. No te biegi nefralgiczne z Bydgoszczą, tak, które decydują tak naprawdę tutaj o układzie tabeli, na koniec sporo nerwów. W pierwszej odsłonie na początku zawodów z Bydgoszczą Wojtek wjechał w zawodnika z Bydgoszczy, nie z premedytacją, ale po prostu chciał tam znaleźć kawałek swoje miejsca na torze, troszeczkę przeszarżował, można powiedzieć. Nie było tam na pewno żadnej celowości, no ale za tą akcję Wojtek został wykluczony. No i kolejny bieg taki nefralgiczny, właśnie ten bieg ostatni z Bydgoszczą, w którym był powtarzany 3 razy. Zawodnik z Bydgoszczy wyraźnie szuka kontaktu, sędzia takie zachowanie gdzieś tam dopuszcza. Nie jest to błąd, natomiast jest to jakieś takie cwaniactwo torowe, tego nie można zawodnikom zabrać, no ale no mówię, no szukał tego upadku, wyraźnie zawodnik znalazł go, doprowadził do 3 powtórek. W końcu dopiął swojego, gdzieś tam po trasie później wyprzedził. No i co, mamy miejsce drugie, to jest pierwsza runda, tych rund jeszcze kilka będzie, więc mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze ten wynik gdzieś dogonić.
Niedługo Mistrzostwa Świata, jest kontrowersja pewna z powołaniami, tak?
No dokładnie. Nasz zawodnik Jacek Pfeiffer, który wczoraj zajął miejsce drugie w zawodach, dzisiaj największa ilość punktów od nas i druga chyba ogólnie, bo to jest 16 punktów plus bonus, więc tylko jednemu zawodnikowi uległ. No i ten zawodnik nie znajduje się pośród 5-osobowej kadry, a znajduje się na miejscu 6 jako rezerwowy. No chcielibyśmy przynajmniej, żeby PZMOT złożył nam jakieś wyjaśnienia w tej sprawie, no bo tłumaczenie, że zawodnik gospodarzy będzie tutaj większym gwarantem jakimś przyciągnięcia publiczności czy punktowym, no jest dla nas niewystarczające, no bo jeżeli zawodnik pokazuje regularnie na torze, że faktycznie jest w tej trójce przynajmniej zawodników w kraju, no to moim zdaniem powinien się w tej kadrze 5-osobowej zdecydowanie znaleźć.
Powiedział trener Paweł Parys. Teraz przechodzimy już do tematów niekoniecznie bieżących. AZS AJP Gorzów ma praktycznie skompletowany skład na nowy sezon Basket Ligi Kobiet. Klub pozyskał 5 zagranicznych zawodniczek, doświadczoną rozgrywającą Szarni Zoll, skrzydłową Ariel Atkins obie z USA, podkoszowe Kiarę Liskensken z Belgii i Litwinkę Laurę Juskajtę oraz białoruską skrzydłową Marię Papową. To są kadrowiczki, w przypadku Juskajty kadrowiczka młodzieżowa, ale gdzieś tam też dobijająca się do pierwszego składu. O przebudowanej drużynie, sytuacji klubów i celach na najbliższy sezon, także w europejskich pucharach, rozmawialiśmy z wiceprezesem AZS AJP Romanem Sondejem.
Czy zarząd jest usatysfakcjonowany tym, w jaki sposób skład został zbudowany tego lata, tej wiosny?
Jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że na miarę naszych możliwości budżetowych udało się stworzyć ciekawy, młody zespół. Myślę, że pod tym pojęciem młody również kryje się informacja, że głodny sukcesów, dlatego że to wszystko dziewczyny, które są na początku rozwoju swojej kariery sportowej, mają już dobre umocowania w reprezentacjach swoich krajów bądź w rozgrywkach cenionych lig koszykarskich, no i liczymy na to, że ten krok dalej będą mogły postawić, reprezentując Gorzów. To połączenie młodości z doświadczoną szarnicą na pozycji rozgrywającej powinno przynieść rezultaty, natomiast czy będziemy czuli pełną satysfakcję, zobaczymy po kilku meczach, dlatego że ten okres transferowy jest okresem niezwykle ciekawym, zbroi się szereg zespołów, które wcześniej, w poprzednich latach nie robiły takich ciekawych ruchów transferowych od tej porze roku, raczej wzmacniały się po zasadniczej części rozgrywek, natomiast widać tutaj, że wiele zespołów przygotowuje ciekawe drużyny i wyniki zweryfikują to, komu udało się najlepiej zbudować zespół, który daje szansę sukcesu.
Wspomniał Pan na początku o możliwościach finansowych klubu. Czy one rosną?
Nie ukrywam, że zrobiliśmy kolejny krok do przodu, dlatego że jeżeli wprost porównamy ubiegły sezon do tegorocznego, założyliśmy dalszy wzrost wydatków budżetowych na utrzymanie pierwszego zespołu i to również przełożyło się na te ciekawe transfery, które mieliśmy okazję podpisać.
Zespół znowu zagra w europejskich pucharach. Czym są dla klubu te europejskie puchary? One też widać, chyba że przekonują te zawodniczki zagraniczne z krajów europejskich.
Jeśli chodzi o kwestie związane z pucharami, to trzeba powiedzieć, że to jest nierozerwalnie związane z etapem budowania zespołu. Na etapie negocjacji z ciekawymi, rokującymi zawodniczkami, pierwszym pytaniem menadżerów czy samych zawodniczek jest pytanie o to, czy gramy w pucharach. W momencie, kiedy odpowiedź jest na nie, większość kończy rozmowy negocjacyjne, więc dla nas Już w ubiegłym roku ta pozycja związana z kartą pucharową była pozycją, którą byśmy założyli, że musimy spełnić. Dużym ułatwieniem jest zmiana przepisów, jeśli chodzi o rozgrywki na poziomie najwyższej polskiej ligi koszykarskiej kobiet, dlatego że budowanie zespołu na puchary i na rozgrywki polskiej ekstraklasie oscyluje wokół tych samych nazwisk, więc to nie generuje jakichś dodatkowych kosztów, natomiast no, trzeba się liczyć z pewnymi wydatkami związanymi na organizację imprez tych meczy międzynarodowych, chociaż tutaj współpraca klubów jest tak zaawansowana, że każdy, minimalizując koszty, organizuje przyjazd drużyny przeciwnej do siebie, licząc na rekompensatę w momencie rewanżu. No i to nam się sprawdziło w ubiegłym roku. Zobaczymy, jak daleko dziewczyny w tym roku zagrają również w pucharach.
Zarząd pewnie zadowolony z tego, że to losowanie jest w miarę dobre ekonomicznie, bo blisko Sztokholmu, blisko Moskwy, no i Bydgoszcz.
Patrząc z pozycji ekonomicznej, to rzeczywiście jest to rozwiązanie zadowalające. No może trochę szkoda, że trafiliśmy na drugą drużynę z Polski. Dobrym rozwiązaniem byłaby jednak ta mozaika międzynarodowa większa, no ale liczymy na to, że wynikami zespół zapracuje na to, że będziemy mieli okazję jeszcze zobaczyć drużyny poza tą fazą grupową.
Jaki cel powinien zostać postawiony przed drużyną w rozgrywkach Basket Ligi Kobiet?
Zakładaliśmy pracę taką, która co roku pokazuje progres wynikowy. W ubiegłym roku utrzymaliśmy miejsce w Ekstralidze na tym samym poziomie co dwa lata wcześniej, natomiast bardzo duży krok zrobiliśmy w szkoleniu młodzieży, gdzie w każdym poziomie rozgrywek osiągnęliśmy medale. No i zakładając, że chcemy utrzymać swój stan posiadania, no to w rozgrywkach młodzieżowych nie ma co poprawiać, bo tam wyniki mamy naprawdę bardzo wysokie, no to trzeba zrobić krok wyżej na poziomie tego najwyższego seniorskiego zespołu. Myślę, że satysfakcjonujące będzie wejście do pierwszej czwórki.
Oczywiście tutaj drobna korekta, W14 nie udało się zdobyć medalu AZS-owi AJP, no ale wybaczam oczywiście przy ogromie tylu osiągnięć młodzieżowych zespołów w tym sezonie. To jeszcze nie koniec ostatniej prostej. Za chwilę, tak jak mówiłem, wrócimy na koniec do piłki nożnej. Mistrzem świata jest Francja, wicemistrzem świata Chorwacja, trzecie miejsce dla Belgii, czwarte dla Anglii, gdzieś tam daleko, daleko reprezentacja Polski. Czy doczekamy się sukcesu, tego nie wie nikt, ale może doczekamy się wychowanka kolejnego gorzowskiego w reprezentacji Polski. Zadebiutował Dawid Kowna, no nie, to już bardziej wychowanek Lecha Poznań, ale dobija się gdzieś tam do wielkiej piłki Sebastian Walukiewicz, który więcej już się nauczył tej piłki w Gorzowie, a może takiego wychowa klub piłkarski Progres, który niedawno skończył 5 lat, a zaczyna kolejne lata działalności. O dotychczasowych osiągnięciach i planach na przyszłość rozmawialiśmy z prezesem i oczywiście trenerem klubu piłkarskiego Progres Gorzów, Sławomirem Bednarczykiem.
Szybko minęło te 5 lat?
Oj, bardzo szybko, muszę powiedzieć, że pamiętam jak dziś, że przyszedłem do domu powiedzieć żonie, że wybudujemy boisko i założymy klub, to troszeczkę wyśmiała mój pomysł, powiedziała, że gdzie, za co i po co, ale postawiłem na swoim i dzisiaj rzeczywiście cieszymy się z własnego obiektu. Te 5 lat minęło bardzo szybko, za chwilę ta umowa, będziemy musieli ją przedłużyć. Dzisiaj mamy już kolejny obiekt w Wojcieszycach, budujemy tam drugie boisko, więc będziemy mieli łącznie 3 płyty treningowe. To daje nam duży komfort pracy. No, ten 5 lat, można powiedzieć, nie poszło na marne.
Ciężko mówić może, jakie były jakieś założenia, jakie były konkretne założenia, ale czy to, co się rozwinęło przez 5 lat, jest zgodne z waszymi klubu oczekiwaniami wtedy, a może więcej?
No powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż takiego rozrostu, bo zaczynaliśmy grupą 14-osobową, dzisiaj jest nas ponad 200. Zatrudniamy 9 trenerów, więc nie spodziewałem się aż takiego zainteresowania. No, cieszę się, że ludzie nas doceniają, że doceniają pracę trenerów i to chyba przez to taki duży nabór.
Konkurencja w tej chwili w Gorzowie jest duża. Dlaczego jeszcze? No pewnie badacie to, dlaczego tak dużo rodziców wybiera Progres jako start piłkarski dla dzieci.
Powiem szczerze, że raczej nie badamy. Wiem, natomiast...
Słuchacie, rozmawiacie z rodzicami, tak?
No, przecież... no rzeczywiście trafia do nas sporo dzieci z innych klubów. Gdzieś tam zaczynali, przechodzą później do nas. Ale to też dzieje się w drugą stronę. Gdzieś tam ktoś ma zamiar zmiany. Od nas z reguły odchodzą dzieci do klubów ekstraklasowych, do tych akademii piłkarskich większych, których my, jakby my nie mamy zaplecza seniorskiego na dzień dzisiejszy. I no rodzice myśląc o tym, żeby dać dziecku jakby lepszy start, bo pójdzie do akademii, myślą, że jak zmienią klub, to będzie to łatwiej. Ja uważam troszeczkę inaczej, że dzisiaj jest się jednym z wielu, jak się trafia do takich akademii, jeżeli dziecko jest wyróżniające się w danym zespole swojej kategorii wiekowej, to powinien trenować do 16 roku życia i wtedy myśleć o tym, czy iść dalej. Ponieważ te dzieci, które idą, zazwyczaj wracają, bo jak wspomniałem, są jednymi z wielu i gdzieś tam wahania formy, w tych akademiach oczekuje się wyniku, może nie we wszystkich, ale w większości stawia się na wynik, więc jak ktoś ma wahania formy, zostaje odstawiony na tor boczny i rozstają się z nim, więc wtedy on wraca. I co jest przykre, że takie dziecko wtedy... nie czuje wartości własnych umiejętności, jest zdołowany i trzeba później sporo czasu, żeby go odbudować, najgorsze jest to, jeżeli rezygnują, bo myślą wtedy, że się nie nadają.
A w tej chwili grają jacyś wasi wychowankowie w tej chwili w klubach renomowanych?
Znaczy może nie tyle co renomowanych, ale trafiają od nas chłopcy do Football Academy Szczecin, tam poczynają sobie całkiem dobrze. Nie wiem, czy jak wyjdzie z tym procesem szkolenia, czy zostaną piłkarzami. Życzę im jak najlepiej oczywiście. Jak jest zainteresowanie zawodnikami naszymi, to oczywiście się cieszymy, bo widać wtedy, że wykonujemy dobrą pracę. A chociażby tutaj mamy przełożenie na tą letnią Akademię Młodych Orów. To jest takie zaplecze ekstra reprezentacji Polski. I tam już z naszego klubu trafiło 3 zawodników, więc w okresie tych 5 lat 3 zawodników, których się otarło o akademię, letnią Akademię Młodych Orów, to uważam za spory sukces. Myślę, że to jest taki nasz wykładnik naszej pracy. Tam, gdzie chłopców powołują i ci chłopcy grają po kadrach, to najbardziej cieszy naszą pracę. To jest takie jakby podsumowanie tej naszej pracy.
Nie macie w tej chwili najstarszych grup, czyli juniora starszego, nie wiem jak plan z juniorem młodszym, a jest drużyna, przejęliście SHR, drużynę SHR-u Wojcieszyce. Jak to widzicie?
No rzeczywiście nie mamy grup starszych, z tego względu, że najstarszą grupą wiekową jest u nas rocznik 2004, który w ubiegłym sezonie grał w wojewódzkiej lidze, poczynał sobie dobrze i ten sam rocznik utrzymał się w tej lidze, więc w obecnych rozgrywkach również wystąpi, tylko będzie grał w swojej kategorii wiekowej, bo w ubiegłym sezonie grał ze starszymi. Mamy nadzieję na baranżę o centralną ligę. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to przejęliśmy seniorów w Wojcieszycach z tego względu, żeby zbudować zespół oparty na naszych zawodnikach docelowo, ale to mamy czas na to. Daliśmy sobie czas około 4-5 lat, żeby zbudować tam zespół, w którym moglibyśmy ogrywać swoich adeptów.
Na razie prezes klubu musi grać.
Czy grać, występować, bo grom nie można tego nazwać rzeczywiście, bo bez treningu się nie da, chociaż ja to zawsze się śmieję, że ten poziom nie wymaga treningu, bo tam większość panów z brzuchami biega, więc jakoś sobie tam daje radę, no ale myślałem o tym, żeby nie występować, ale no jestem zmuszony, bo w tych rozgrywkach ciężko jest o chętnych ludzi do tego, żeby przyszło i pobiegało z przyjemnością za piłką. No i borykamy się z brakami kadrowymi.
Najkrócej jak to możliwe klub piłkarski Progres za kolejne 5 lat chciałbym, żeby był?
Chciałbym, żeby miał swoją bazę treningową łącznie z sztucznym boiskiem i z halą treningową. To jest nasz cel, żeby te dzieci miały gdzie trenować i miały jak najlepsze warunki treningowe, bo o to w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi o to, żeby zatrudniać trenerów, tylko chodzi o to, żeby wychować zawodników, a nie wychowamy ich bez bazy treningowej.
Powiedział prezes i trener klubu piłkarskiego Progres Gorzów Sławomir Bednarczyk. Klub już funkcjonuje 5 lat na gorzowskiej mapie piłkarskiej, która jest być może w przededniu dużych zmian, a może nie, oby nie. Taką mamy nadzieję, że uda się to jutro już ostatecznie, definitywnie uratować, choć sytuacja z Tilonu oczywiście, bo do tego nawiązuje, jest bardzo, bardzo trudna. Tyle w ostatniej prostej. Przypominam o wakacyjnej przerwie w magazynie piłkarskim, która potrwa do końca lipca. Natomiast nie ma wakacyjnej przerwy w magazynie żużlowym. Zapraszam w środę po 13 w imieniu Daniela Rutkowskiego. Wiem skądinąd, że coś tam Bartosz Zmarzlik rzeknie, między innymi. A to na dziś tyle. Dziękuję, Filip Górecki, i spokojnego wieczoru życzy.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.